Szkoła modlitwy. O modlitwie zdrowaś Maryjo. Rozpoczynamy nowy cykl, nowy sezon audycji Szkoła Modlitwy i ten sezon rozpoczynamy od komentarza do modlitwy Zdrowaś Maryjo. A naszym gościem dzisiaj jest ojciec Marcin Ciechanowski, Paulin, drugi podprzeor klasztoru paulińskiego na Jasnej Górze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witam serdecznie.
Witamy. Chcemy opowiedzieć właśnie o tej modlitwie, która chyba najbardziej taka jest znana, oprócz pewnie podstawowych modlitw Ojcze Nasz czy Aniele Boży, Stróżu Mój. Ale chcemy powiedzieć o modlitwie do Matki Bożej przede wszystkim, bo taką jest modlitwa Zdrowaś Maryjo. Jaka jest tradycja modlitwy, kierowania swojej modlitwy właśnie do Matki Bożej w Kościele katolickim?
No myślę, że przede wszystkim jest to modlitwa wstawiennicza. Prosimy Matkę Bożą o jej wstawiennictwo. No i myślę, że to jest cały sens tego. Pytają się nieraz różne osoby, na przykład, dlaczego my się w taki sposób modlimy. Kiedyś byłem duszpasterzem akademickim w Toruniu i pamiętam, że pewna osoba przyszła, pewien chłopak, który chodził tam ze względu oczywiście nie na siebie, tylko na swoją dziewczynę, a ona śpiewała w zespole akademickim. I chłopak był z takiej rodziny protestantyzującej, może nawet miał problemy z Matką Bożą. Tam były osoby śpiewające też w chórze wybitnie protestanckim, aczkolwiek bardzo profesjonalnym. No i w związku z tym, jeżeli chodzi o Matkę Bożą, no to pojawiały się różne problemy. No i on też miał problem z Matką Bożą. A ja lubię rozmawiać, więc dużo z nim rozmawiałem. I on mówi tak, no ale dlaczego wy się modlicie do Matki Bożej? Więc odpowiedziałem mu w zasadzie pytaniem, no dobrze, ale jeżeli są ludzie w zborze protestanckim, jakiejkolwiek zresztą denominacji, ich jest bardzo dużo, no to do kogo oni przychodzą modlić się i czy może inaczej, do kogo przychodzą ludzie w zborze prosić o modlitwę wstawienniczą, bo tam też takie są. No ja mówię, no jak, do pastora. No to pytam, a dlaczego? No to on mówi, że no, ludzie uważają modlitwę pastora na pewno za skuteczniejszą, no bo pastor ma bliższy kontakt z Jezusem. No to pytam, no dobrze. No a jeżeli istniałaby taka osoba, która znałaby Jezusa jeszcze lepiej i jeszcze bliżej, to czy ludzie mogliby się do niej udać? To mówi, że tak. No to pytam go, no a znasz kogoś na świecie, kto miałby bliższy kontakt z Jezusem niż jego matka? No powiedział, no nie. No więc mówię, dlaczego nie miałbym jej prosić o modlitwę, żeby się za mną wstawiała nieustannie, nie tylko zresztą za mną, prawda? No bo musimy być na tyle pokorni, żeby rozpocząć wędrówkę naszą tam, gdzie Bóg rozpoczął, a On rozpoczął w niej, w Maryi. Więc jeżeli mamy prawdziwie naśladować Chrystusa, no to trzeba być na tyle pokornym, żeby w niej też rozpoczynać. Zresztą to jest najszybszy kontakt z Jezusem. Przyjęcie właśnie Maryi, bo ona jest wzorem dla nas, najlepszym wstawiennikiem. Jestem przekonany, że też nie tylko w sprawie braku wina w Kanie Galilejskiej interweniowała u Jezusa, tylko w wielu sprawach. No na pewno jej troska nie ma sobie równych, więc nie znam takiego człowieka, który by miał taką siłę wstawienniczą jak Maryja.
Wydaje się to być bardzo naturalne, że zwracamy się właśnie do niej ze swoimi prośbami, żeby nas wsparła. Ta modlitwa Zdrowaś Maryjo jest też nazywana pozdrowieniem anielskim. Czy słusznie? Czy to rzeczywiście jest tylko to pozdrowienie anielskie? Jaka jest struktura tej formuły modlitwy?
Mm-hmm. w ogóle tak sięgnąć głębiej, czy może dalej, niekoniecznie głębiej, ale sama modlitwa różańcowa, tak patrząc na historię, to taka najstarsza anachorecka tradycja, czyli takie nieustanne powtarzanie wersów Biblii. Albo też wezwań skruchy, bo też takie były, czy powtarzanie imienia Bożego. I jej kształt był taki niezwykle prosty, sznur i kamyczki. I jak spojrzymy sobie na anachoretów egipskich, modlili się w czasie wyrobów sznurów, powrozów, różnych koszy, tam mat, sieci, różne rzeczy robili sobie. Pustelnicy modlili się i po iluś tam rzędach sieci, które wykonywali ręcznie, stojąc, właśnie się modlili. I myślę, że to jest taki prototyp modlitwy, którą my dzisiaj mówimy, nie? Pustelnicy później, chrześcijanie wymawiali proste modlitwy, Ojcze nasz, tak? I gdzieś tam głęboko wypływające wezwania. My dzisiaj to znamy jako modlitwę różańcową, ale takie powtarzanie modlitw, no to właśnie chyba stąd się wzięły, tak myślę. Oczywiście, że to jest modlitwa pozdrowienie anielskie, ponieważ Ave Maria, no to tak naprawdę anioł tym pozdrowił Matkę Bożą. I tak interesując się samym kształtem modlitwy, jasne, że różaniec jest tą modlitwą z Matką Bożą, może przez nią, jako wstawiennictwo, nie tylko do Matki Bożej, bo ona sama nie zatrzymuje niczego na sobie. Jest pokorna, w związku z tym wszystko oddaje Bogu. Więc mówiąc słowa zdrowaś Mario, tak naprawdę, jak pani powiedziała, przenosimy się w moment zwiastowania, bo stajemy w postawie anioła. To on do niej powiedział zdrowaś Mario, więc mówiąc te słowa, to my stajemy w postawie anioła zwiastującego wcielenie Chrystusa, Syna Bożego. I to już nie tylko Maryi, ale tak naprawdę całemu światu i sobie też, nie? Oczywiście nie w taki sposób, jak to miało miejsce z Maryją, ale w taki duchowy sposób, no bo wchodzenie w jakieś wydarzenie z życia Jezusa sprawia, że naprawdę wszystkie siły tego wydarzenia stają się też naszymi siłami, na pewno naszym skarbem w jakiś sposób. Myślę, że radiosłuchacze wiedzą, każdy człowiek wie, oby każdy człowiek wiedział, że tak zwane wywoływanie duchów to jest dość czynność magiczna i może sprowadzić i często sprowadza na człowieka wiele nieszczęść, ale tym bardziej wchodzenie w Ducha Świętego, odwrotnie, to nie pozostawi człowieka takim, jakim był. Więc dlaczego z Matką Bożą nie mielibyśmy wchodzić w życie Jezusa? Ponieważ ci najlepiej przyjmą Jezusa, którzy modlą się z tą, która Jego najlepiej przyjęła. No a ona Jego najlepiej przyjęła, w pełni przyjęła, pełna łaski. Nie większość łaski przyjęła, nie trochę, nie dużo, tylko wszystko, pełna po prostu, nie? No więc kiedy chcę coś dobrze wykonać, no to szukam kogoś, kto się na tym najlepiej zna, tak? I idę do znawcy, do fachowca, do eksperta, kogoś, kto potrafi najlepiej mi coś wyjaśnić albo coś zrobić, coś przyjąć. No a jeżeli nikt tak w pełni nie przyjął Jezusa jak ona, nawet żaden anioł nie był matką dla Syna Bożego, no to dlatego właśnie z nią się modlimy, nie? I z nią szukamy najlepszego sposobu na przyjęcie Jezusa. I stajemy rzeczywiście w postawie anioła zwiastującego wcielenie Boga, kiedy modlimy się tymi samymi słowami, jak anioł do niej powiedział: zdrowaś Maryjo. Nie? Więc różaniec jest oczywiście z jednej strony mówieniem naszym do Boga, ale odwrotnie chyba też jest, że różaniec też jest mówieniem Boga do nas, no bo mówiąc słowa zdrowaś Mario, Ave Maria, no to chcemy też z taką gorliwością słuchać woli Boga, czy przyjmować Jego słowo, jak Matka Boża właśnie, nie? Więc w tym różańcu też Bóg do nas mówi.
Ojcze, te słowa Zdrowaś Maryjo to jest tylko początek tej modlitwy. A potem są jeszcze dwa kolejne zdania i to już nie są słowa anioła, archanioła Gabriela, tylko kogoś innego.
No kogoś innego. Chociażby świętej Elżbiety. Jak Maryja idzie do niej w góry, Elżbieta ją wita i mówi do niej, że jest błogosławiona. To w ogóle to jest fajne, że to ja mówię różaniec, przypuśćmy, my mówimy różaniec, my przychodzimy gdzieś do Matki Bożej, ale tak naprawdę to ona przychodzi, no bo Elżbieta też nie przyszła do Maryi, to raczej Maryja przychodzi do niej, że inicjatywa jest po stronie Boga. To, co zresztą pięknie katechizm Kościoła katolickiego mówi w punkcie 2008-9 chyba, że Bóg jest pierwszy również w tym natchnieniu, nie? O, dzisiaj zmówię różaniec. No to nie żadna moja zasługa, to Bóg mnie do tego pobudził, On jest pierwszy, a wolna odpowiedź człowieka jest wtórna, więc inicjatywa zawsze jest po stronie Boga. Nawet jak ja mówię różaniec, nie wiem, bo mam czas, bo mam ochotę, bo mi się chce, albo mi się nie chce, to tym bardziej, ale zawsze jest inicjatywa po stronie Boga, On dał natchnienie, nie? Warto o tym pokornie pamiętać. Tak, i teraz Maryja przychodzi, w zasadzie Maryja, no Jezus przychodzi do Elżbiety i to też było piękne, że zanim powiedział w ogóle Jezus jakieś słowo, zanim chodził w ogóle gdzieś tam, zanim cuda czynił, nie? Już się udał do drugiego człowieka i to w Maryi. Jeszcze nawet się nie urodził, jeszcze ust nie miał, żeby mówić, a już poszedł do Elżbiety właśnie w Matce Bożej, że to ona umożliwiła jemu dotarcie do człowieka, zanim w ogóle się urodził. Maryja w ogóle jest pierwszą apostołką, zanim apostołowie zostali powołani, nie? Więc tak. No i Łukasz mówi tak, że szła do Elżbiety z Jezusem pod sercem, z pośpiechem. Z pośpiechem to też pewno dużo mówi, bo ja mogę sam iść do Boga, nie muszę Maryi tutaj prosić. Nie ma takiego obowiązku, prawda? Niektórzy idą bez Maryi, co nie znaczy, że też nie dojdą. No bo jeżeli gdzieś tam, przypuśćmy, dzisiaj w erze GPS-ów to jest może mało do wykonania, ale jednak kiedy nie mam ze sobą żadnych gadżetów elektronicznych, a pójdę w las i się zgubię i będę w jakimś tam zakamarku, no to mogę sam szukać wyjścia i być może wyjdę, prawda? Ale o wiele łatwiej jest poszukać ścieżkę, bo kiedy znajdę ścieżkę, to jest dowód na to, że ktoś w tym miejscu był i kto stąd wyszedł. W związku z tym mogę sam iść do Boga. O wiele łatwiej, iż na pewno szybciej, bezpieczniej jest znaleźć tą ścieżkę. Dlatego ta modlitwa Matko Boża, ścieżko najprościejsza, Maryja jest tą ścieżką. Tą pewną, nie? Idąc z nią, na pewno dojdę do Boga. Tak, i teraz, Maryja idzie do Elżbiety i jest napisane, że Elżbieta mówi do Maryi, błogosławiona jesteś między niewiastami i to, co my właśnie mówimy w zdrowaśce, że Maryja, jesteś błogosławiona między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Więc to błogosławiona między niewiastami to jest na pewno cytat. Więc Elżbieta nie mówi swoich słów. No w ogóle te dwie kobiety rozmawiają ze sobą, posługując się tekstami Biblii. Tak samo anioł Gabriel też w sumie nie mówił Maryi swoich słów, tylko użył słowa Sofoniasza, Michaasza, takich skondensowanych może, jakby młodzież powiedziała, mp3-kowych tekstów. Tak, ale na pewno to były słowa z Biblii, również tutaj błogosławiona jesteś między niewiastami. Nie? I to jest niesamowite, jak trzeba być zżytym z Pismem Świętym, żeby w ogóle myśleć w taki sposób, nie? Żeby mówić w ogóle w taki sposób, błogosławiona jesteś między niewiastami, to jest cytat z Pisma Świętego, na pewno z dwóch miejsc, być może z trzech, nie wiem, ale na pewno z dwóch, bo kiedy otworzymy sobie Księgę Sędziów w 4 rozdziale, on opowiada o prześladowaniu Izraelitów, a szczególnie przez ich władcę Sisera. No i on miał armię z takimi ciężkimi rydwanami i ile razy Izraelici stawali w ogóle do bitwy, tyle razy no, z nich była miazga, nie? No i wtedy Bóg powołał pewnego sędziego, bo to Księga Sędziów, sędziego, który miał na imię Barak. I naraz nakazał jemu walczyć z Siserą, ale Barak oczywiście odpowiedział, że nie jest w stanie. Wtedy niesamowita rzecz, Bóg postawił przy jego boku kobietę, a ta kobieta miała na imię Debora. i mówi do Baraka w taki sposób, nie, że ja pójdę z tobą, ale chwała nie okryje twojej drogi, po której pójdziesz, ponieważ przez ręce niewiasy, przez ręce kobiety pan wyda Siserę. I potem rzeczywiście dochodzi do bitwy, Sisera ucieka i natrafia do namiotu kobiety Jaeli, ona upiła go winem, potem go zabija i kiedy nadciągają Izraelici, mówią, niech Jael będzie błogosławiona wśród niewiast. I to jest ten fragment, który Elżbieta potem kieruje do Maryi, nie? I nikt by nie podejrzewał, że kobieta potrafi pokonać takiego wroga, bo wszyscy w Izraelu mężczyźni byli bezradni. Mówili, że nie interesuje ich ta wojna, nie? I ci, którzy byli powołani do tego, kiedy trzeba chwycić miecz do ręki, no to bali się, nie? Więc Bóg powalił Siserę ręką niewiasty, ręką kobiety. I to jest ten jeden cytat, nie? To też dużo mówi, kim jest Matka Boża. A drugi cytat pojawia się w może nawet podobnym kontekście, odnosi się do Księgi Judyty. Księga Judyty opowiada w ogóle o tym, że Izrael był gnębiony znowu przez wrogów i wodzem tym razem nieprzyjacielskich wojsk był Holofernes. I teraz znowu podobnie jak u Sisery, nie ma nikogo, kto by chciałby podjąć z nim walki. Judyta, prawda, wysłana tym razem przez Boga i w ogóle to jest wszystko niesamowite, bo nie wiem, czy ktoś z radiosłuchaczy był, być może był, a jak nie, to polecam bardzo serdecznie. Jest 7 cudów świata. Jednym, o ile dobrze pamiętam, jednym chyba z cudów świata jest Petra. To są takie skały i starożytne wykopaliska, starożytne zresztą jakieś świątynie, starożytne domy i tak dalej, całe miasto wykute w skale w Jordanii. Jak ktoś jedzie do Ziemi Świętej, to może sobie tam podjechać, to jest niedaleko w sumie. I kiedy tam byśmy sobie pojechali, to jest całe wielkie miasto, ale do tego miasta tak naprawdę można się dostać tylko jedną drogą wyżłobioną w skale. W związku z tym nietrudno jest to wszystko ochronić. No i również podobnie było tam. Podobnie stało się tam. Taki przesmyk bronił do tego miasta. Też łatwo było obronić, więc Holofernes i jego żołnierze uznali, że no, że może jakoś inaczej zrobić. W związku z tym odcięli ich od wody. No, taki podstęp uknuli, odcięli ich od wody i to zresztą tam w tej Petrze można zobaczyć, bo są takie, jak się idzie, są takie rynny, w których woda była, więc to jest taki pewien obraz. I teraz ta Judyta, Judyta w ogóle to Judyta znaczy tyle samo, co Żydówka, Judejka, Żydówka. I w tej tak naprawdę w tej księdze jest mowa o tej kobiecie, która w ogóle jest nawet wdową, ma niski status w społeczeństwie, w środowisku, w tamtej kulturze, wdowa, prawda, no to jeszcze nie ma rodziny, nie ma męża, jest samotna, biedna i jak zresztą ta wdowa w Ewangelii. I była ona bardzo piękną wdową, młodą wdową i wielkiego czynu dokonała właśnie, uratowała to całe miasto. Wejścia do kraju broni maleńka twierdza, ona się nazywa Betulia i to ona jedyna broniła tego przejścia, takiego przesmyku skalnego, w którym mogło się zmieścić tylko 2 ludzi, więc jeszcze węższe wejście niż tam w tej Petrze w Jordanii. I teraz ten wódz Nabuchodonozor wysłał tam armię pod wodzą właśnie wspomnianego wcześniej Holofernesa i ten wódz z tą armią gdzieś tam około 200 000 ludzi próbowali przejść przez ten przesmyk. W ogóle widać, że ta sceneria może nawet jest taka lekka, taką metaforą tu może, to by było trudne. Ale tu nie chodzi tylko o jakąś historię czy jakąś bajkę, tylko chodzi o duchowe przesłanie. Ta twierdza broniła się przez wiele dni i Holofernes właśnie wpadł na pomysł, żeby odciąć ich od wody, dlatego zdobywa źródła wód, odcina ich od wód i twierdza zaczyna słabnąć. Ludzie zaczynają umierać. Jest pomór, obrońcy tej twierdzi potem zastanawiają się, co zrobić, jak się obronić. W końcu doszli do wniosku, że tylko kilka dni, chyba pięć dokładnie dni wytrzymają bez pomocy gdzieś tam i będą musieli mężczyźni złożyć broń. No i dowiedziała się o tym właśnie ta kobieta, Judejka, Żydówka, Judyta. I przyszła do wodzów tej twierdzy i postanowiła im przedstawić swój tajemniczy plan i na szczęście oni się na to zgodzili, że pozwolili jej, ten plan okazał się zbawczy. Co ona zrobiła? Otóż wieczorem ubrała się w najlepsze, najpowabniejsze szaty, gdzieś tam założyła różne ozdoby, wymalowała się, chociaż i tak była piękna kobieta, ale gdzieś tam kosmetyków jakichś starożytnych na siebie tam nałożyła, nie? No i wyszła z tej twierdzy, przeszła do obozu wrogów, wieszcząc, że na pewno twierdza upadnie, a ona chce się widzieć z waszym wodzem, z Holofernesem, którego armia oblega Betulię. No i kiedy Holofernes zobaczył tę piękną kobietę, no to co mógł zrobić? Od razu się w niej zakochał, po prostu nie zorganizował ucztę, popił sobie zdrowo, no i wreszcie był tak pijany, że nie mógł stać na nogach, wygonił wszystkich uczestników uczty, sam z Judytą został w namiocie i ona go ułożyła tak na łożu, sama wsparła się ręką na jakimś supie, na tym paliku taki, na którym się cały namiot opierał, no i zauważyła, że tam wisi na palu miecz, więc wzięła ten miecz do ręki i jednym z prawym, bardzo mocnym ciosem uderzyła, odcięła w zasadzie Holofernesowi głowę, wzięła tę głowę za kudły, wsadziła do wora i wyszła skromnie z całego obozu. Wszyscy spali w najlepsze pijanie. Przeszła do twierdzy, do Betuli, a nad ranem, kiedy wszyscy się pobudzili, oblegająca armia zobaczyła na murach zatkniętą tą głowę w Holofernesa i wszyscy wpadli w przerażenie. A jak w ogóle się dowiedzieli, kto to zrobił, to ze wstydu, niczego innego, już po prostu uciekli wszyscy, bo się wstydzili, że to kobieta pokonała całą armię. Taki wstyd wpadł, nie? No i teraz, kiedy Elżbieta mówi o Maryi, że ty jesteś błogosławiona, to jest właśnie cytat tutaj. Cytat z tej księgi, nie? To jest na tyle istotne, że na Maryi dokonują się te wszystkie rzeczy, Stary Testament, nie? I Elżbieta odkrywa właśnie w tym, że w ogóle, że jest napięcie między dobrem a złem, między łaską a grzechem, że ludzie cierpią od wroga, którym jest szatan, są bezradni i Bóg powołuje kobietę, żeby przez nią przyszło wyzwolenie naszemu światu, nie? Że przyjdzie od niej Jezus Chrystus, który zwycięży nad szatanem, nad śmiercią, nie? Że ten, który jest nieśmiertelny, zwycięży śmierć i nazywa właśnie, nawiązując do Judyty, błogosławiony jesteś między niewiastami.
Cały ten kontekst jest rzeczywiście bardzo, bardzo bogaty, ale jedno jest pewne, że Maryja jest tą, która pokonuje największego wroga i dlatego warto się jej trzymać. Ja jeszcze chciałam tylko zapytać o jedną rzecz. W 2020 roku Komisja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski zatwierdziła takie ujednolicone teksty modlitw w języku polskim, w tym także właśnie modlitwę Zdrowaś Maryjo, o której dzisiaj chcemy powiedzieć. W jakim celu? To znaczy, jak bardzo jest to istotne, że ja się trzymam tego właśnie tekstu, który został zatwierdzony? Przecież mogę używać w modlitwie takich słów, jakich chcę, prawda?
To znaczy, oczywiście przykładów w ogóle Pisma Świętego jest wiele i w związku z tym, jakbyśmy sobie tutaj dali przykłady różnych, albo sami sobie przełożyli, bo przecież możemy sami sobie przetłumaczyć, każdy może sobie sam przetłumaczyć, sięgając do słownika greckiego, no to ta modlitwa różnie by mogła wyglądać, ale chodzi o to, że my modlimy się wspólnotowo, w związku z tym, jeżeli modlimy się wspólnotowo, to żeby wszyscy w jedności razem mogli się modlić, trzeba było ujednolicić, bo niektórzy mówili Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, prawda? No oczywiście Maryja to jest imię Maria, to nie jest nic innego, ale żeby ją odróżnić od innych wszystkich Marii, w związku z tym nazywamy ją Maryją. jakby ktoś powiedział zdrowaś Miriam albo zdrowaś Mariam, no to też by dobrze mówił, tylko że nie o to chodzi, żeby tylko tak dobrze mówić w sensie językowym, ale żeby jednak wspólnie się modlić, nie? Więc episkopat to zrobił po to, żeby ujednolicić, żeby wszyscy razem mogli się modlić, bo na przykład nieraz gdzieś tam byłem w parafii, gdzie jest stara albo jeszcze różne wersje są modlitwy po mszy świętej do Michała Archanioła, święty Michale Archaniele, prawda? Broń nas, nowsze, wspomagaj nas w walce, prawda? I teraz, no, i jak to się modlić razem, jak każdy inaczej gada, nie? A chcielibyśmy się pomodlić razem i nie idzie, nie? Bo każdy po swojemu, więc żeby nie było po swojemu, trzeba być na tyle pokornym, żeby modlić się wspólnotowo i uznać to, że mogę się modlić tak jak inni. No a do tego trzeba pokory, prawda, żeby posłuchać księży biskupów, no. Obyśmy mieli na tyle pokory, ile miała Maryja. I mówiąc różaniec, a będąc, czy trwając w niepokornym uporze, no to jest po prostu, jakby ktoś sól z cukrem jadł, bez sensu.
Mhm. A z drugiej strony takie powtarzanie tego zdrować Maryjo, no też wymaga pewnego uporu.
No, na pewno. Ale to jest dobry upór, Boży upór.
Taki dobry. Mhm. Ojcze, bardzo dziękuję. Widzę, że ojciec lubi opowiadać historie.
Jakby, no, biblijne.
Jakby tak, jakby ktoś się zagubił, to cały czas mówimy o Matce Bożej, o Maryi, ale właśnie okazuje się, że kontekst związany ze Słowem Bożym jest bardzo, bardzo szeroki. Dziękujemy za to, że nam ojciec o tym opowiedział. Ojciec Marcin Ciechanowski z zakonu świętego Pawła I pustelnika z klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże. Thank you.